Panie i panowie, po drugiej stronie łączy telefonicznych profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry.
Witam serdecznie, szczęść Boże z samego rana.
Panie profesorze, panie ministrze, pozwoliliśmy sobie zadzwonić, aby porozmawiać o pewnej, no dla mnie dziwnej kwestii, tak? Bo mnie nauczono myślenia i bycia fair, czyli myślenia fair zero-jedynkowego. Tak, tak, nie, nie. Natomiast po pierwsze, Ministerstwo Leśnictwa Bawarii zakomunikowało w dramatycznym tomie, że około połowa terytorium landu jest zagrożona kornikiem, starym, dobrze znanym nam ekipie Radia Wnet i panu, kolegom w cudzysłowie. Ministerstwo oświadczyło, iż, cytat, jedynym środkiem zaradczym jest wycinka drzew i dziennie ścina się od 70 do 100 drzew. Mało tego, niemieckie media Die Welt pochwalają wycinkę. Więc w związku z tym mam pytanie, o co tutaj chodzi i kto komu robi wodę z mózgu, czyli są równi i równiejsi? Panie ministrze, panie profesorze.
No, Niemcy są pragmatykami, postępują zgodnie ze sztuką, zgodnie z wiedzą naukową i wiedzą, że muszą, o ile pojawia się kornik drukarz, to jest taki specyficzny gatunek kornika wykazujący dużą ekspansywność, no to trzeba wtedy, kiedy się pojawi, natychmiast przystąpić do usuwania zarażonych drzew, dlatego że brak usuwania tych zarażonych drzew powoduje zarażanie sąsiednich, a jest to gatunek bardzo ekspansywny, który potrafi mieć nawet 4, a nawet 5 generacji w ciągu jednego roku. A więc jedno drzewo zaraża 30 drzew i więc w układzie tym postępu geometrycznego następuje zamierania drzew, a więc całych ich drzewostanów. Postępują z wiedzą, godnie z praktyką, postępują tak, jak powinno się postąpić, aby zahamować proces gradacji.
No ale to teraz rodzi się kolejne pytanie. Czy Puszcza Białowieska i nasze nadleśnictwa cudne z ukłonami dla tych, którzy nam nasłuchają, są inne od tych, które są w Bawarii, że ocena tychże działań zgodnie z literą prawa, literą naukową, a jest podobna, ale jednak inaczej oceniana? O co chodzi?
Tak. Ja bym powiedział, jak w Polsce drastycznie złamano prawo, drastycznie zignorowano wiedzę i praktykę i wiedzę naukową i doprowadzono do tego, co się stało na terenie Puszczy Białowieskiej, a mianowicie zamarły miliony drzew. W sumie w tej chwili gnije, przepraszam się tak wyrażę, ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna. Straty są ogromne. Z jednej strony zanik tysięcy hektarów siedlisk ważnych z punktu widzenia natury 2000, a z drugiej strony ogromne straty gospodarcze. Oczywiście było to bardzo mocno wspierane ideologicznie przez ośrodki właśnie kreowanej ideologii zielonej, również z państw Unii Europejskiej. Polska się tu poddała, czy też poddaje. Próba naprawy tego spowodowała to, że Komisja Europejska podała Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości i ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał taki wyrok, ja bym powiedział, który wyraża wielki niepokój w stosunku do tego, co Polska zaczęła robić, hamując proces gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, twierdząc, że wpłynie to niekorzystnie na integralność obszaru poprzez to, że nie będziemy straszyli owadów i ptaków. A więc wyrok taki żaden, prawda, który pokazał nieudolność w gruncie rzeczy strony skarżącej, ale wyrok jest ostateczny i ten wyrok nic nie mówi, ale istnieje, a jest w tej chwili przetwarzany przez te koła ideologiczne, które doprowadziły do tego, co stało się w Puszczy Białowieskiej. jakby do interpretacji mówiącej, że nastąpił pewien sukces i Polska została w jakiś sposób upokorzona. Tak, Polska została upokorzona, polska nauka została upokorzona, polska ludność w Puszczy Białowieskiej została upokorzona i za to upokorzenie ktoś będzie musiał kiedyś w przyszłości zapłacić.
Przeraża mnie, panie profesorze. Przypomnę, że profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, jest moim państwa gościem w Poranku Wnet, który nadajemy z Kostrzyna nad Odrą. Zastanawiające i zatrważające jest to, jak te same media w zupełnie inny sposób opisują te same zdarzenia, bo przecież chyba drzewa, chyba nadleśnictwa w Bawarii nie różnią się od tych naszych nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej. Natomiast, panie profesorze, ja jeszcze chcę wrócić do jednej rzeczy, bo teraz totalna susza, również na naszym pięknym Podlasiu, gdzie jest nasza perła, Puszcza Białowieska. Majową porą, jak pan pamięta, z ekipą Radia w odbyliśmy powrót do źródeł. Mnie przeraziły te wielkie wiatrołomy na wysokości 25-30 metrów. Leśnicy mówili jedną rzecz. Módlmy się o to, aby nie było zbyt sucho, bo ponieważ pod kątem tych opinii Unii Europejskiej nie możemy z tym nic zrobić i nie daj Boże iskierka i ta nasza puszcza spłonie. Smutne.
No, bardzo smutne, ja bym powiedział, i wie pan, przerażającym, szanowni radiosłuchacze, przerażającym jest to, że tu na Polskę wywiera się ogromną presję po to, żeby no, pewna ideologia wkraczała w te tereny, gdzie te tereny można uznać jako dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze no, miejscowej ludności, polskiego leśnictwa, polskiej szkoły ochrony przyrody, polskiego łowiectwa. Przecież ten obiekt Puszcza Białowieska w roku 2008 tętnił bioróżnorodnością i był takim wzorem dla całego świata, w jaki sposób można, gospodarując zasobami przyrodniczymi, chronić te zasoby przyrodnicze i korzystać z tych zasobów przyrodniczych. Ideologią doprowadzono do tego, że w tej chwili, tak jak już powiedziałem, no, straty są ogromne. Polska będzie musiała odtworzyć te siedliska, które zostały zniszczone, bo to jest również i prawo Unii Europejskiej, a równocześnie no, miliardy złotych marnują się w tej chwili w gnijącym drewnie, a ten proces będzie szedł dalej. To, co pan powiedział tutaj, z jednej strony te zamarłe drzewostany, a w tej chwili jeszcze katastrofalna susza, która się pojawiła, to powoduje to, że ta eskalacja zamierania drzewostanów w Puszczy następuje bardzo szybko. A no, Komisja Europejska wywiera pewną presję, z tego co wiem, na władze polskie, aby dalej w tym obłędzie trwać.
My nie boimy się mówić o pewnych rzeczach, bo jesteśmy Radiem Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Idziemy prosto, jeńców nie bierzemy i mówimy o tych sprawach. Przypomnę, że Ministerstwo Leśnictwa Bawarii zakomunikowało, że połowa terytorium landu zagrożona jest kornikiem. Ministerstwo oświadczyło, że jedynym środkiem zaradczym jest wycinka drzew i dziennie wycinacie od 70 do 100 drzew. Do sprawy będziemy wracać. Natomiast, drogi panie profesorze, rzecz bardzo ważna. Mamy świadomych słuchaczy, świadomych spółdzielców i panie jest taką osobą, która już ponad 9 lat temu uwierzyła w nas i panie Janie, drogi panie profesorze, za to, że wspiera nas pan podczas naszych akcji, kiedy zbieramy te datki, supłamy te grosze na te nasze wyprawy do tak wspaniałych ludzi, jak chociażby tutaj w Kostrzynie nad Odrą. Dziękujemy za wsparcie i za chwilę ta oto piosenka. Nie wiem, czy pan lubi grupę Breakout i Tadeusza Nalepę.
Bardzo proszę.
Specjalnie dla profesora Jana Szyszko, naszego przyjaciela Radia Wnet, człowieka, który moim prywatnym zdaniem, choć nie tylko, jest niesprawiedliwie i traktowany i niedoceniany przez pryzmat tego, co robi. Wystarczy popatrzeć, drodzy radiosłuchacze, czego byliście świadkami, jak profesor Jan Szyszko przyjmowany jest na Podlasiu w sercu Puszczy Białowieskiej. Panie profesorze, z ukłonami ta dedykacja za akcję wspieram to i to, że jest pan naszym przyjacielem od ponad 9 lat i dziękuję za udział w programie.
Panie redaktorze, ja dziękuję bardzo za te słowa takie miłe, ale również wyrażam żal, jesteście w Kostrzynie, niedaleko Tuczna i warto by to Tuczno po raz kolejny odwiedzić. No przecież tam się tworzy i trochę wiedzy, a również no, pokazujemy całemu światu, w jaki sposób można użytkować zasoby przyrodnicze dla dobra tych zasobów przyrodniczych i dla dobra człowieka.
Panie profesorze, ja bardzo chętnie, natomiast ja jestem wiernym karnym żołnierzem Krzysztofa Skowrońskiego. Nie ma takiego rozkazu, nie jadę. Wie pan, jak to jest.
Ja rozumiem. Musi jednak porządek być.
Oczywiście.
Tak jak trochę w niemieckich lasach.
No właśnie. Nomen omen. Zawsze z gracją i troszeczkę złośliwie, ale tak trzeba mówić o tej sytuacji. Profesor Jan Szyszko był moim państwa gościem w Poranku Wnet. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Piękne miejsce, piękna pogoda, kolejny uśmiechnięty gość, pan Antoni Sołtys, radny powiatu gorzowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Bliżej mikrofonu, panie Antoni, skąd pan pochodzi? Kostrzyn czy okolice?
Ja z Kostrzyna, tak, mieszkam w Kostrzynie.
Taka pokoleniowa rodzina tutaj?
Nie, przyszedłem tutaj w...
Ze serca kobieta, tak?
No, nie. Wcześniej jako do wojska przyszedłem i w 1987 zostałem.
No właśnie, mówmy sobie o plusach i minusach Kostrzyna nad Odrą. Gdybym przyjechał, powiedziałbym, drogi panie Antoni Sołtys, radny powiatu gorzowskiego, moim państwa gościem, i chciałbym tutaj zamieszkać, ale bym powiedział, panie Antoni, 3 plusy, 3 minusy zbalansować, żeby osoba, która potencjalnie chciałaby być mieszkańcem tej ziemi, tego miasta, chciała tutaj zostać, to co to by było?
Przede wszystkim położenie samego Kostrzyna nad Odrą. Z Kostrzyna można wszędzie wyjechać. To jest raz. Piękna okolica. Dwie rzeki mamy. Warta, Odra. A tak życiowe, to, że jest niskie bezrobocie i mamy specjalną strefę ekonomiczną i tutaj z pracą, ułożeniem sobie życia, to jest bardzo duży plus tego wszystkiego.
A te minusy?
No minusy to powiem szczerze, powiedziałem o tej strefie, specjalnej strefie ekonomicznej, ale komunikacja dużego transportu, to jest bolączka. Przychodzi piątek, przychodzą po 15, 16 godzina, dużo tych tak zwanych tirów. No i ten minus, który na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że brak jest po prostu obwodnicy w Kostrzynie i to jest taka duża, duża bolączka. Myślę, że zawarłbym to wszystko w tych trzech punktach, bo to jest taka duża.
A niech mi pan powie, jak układa się współpraca w łonie powiatu gorzowskiego? Czy jednak ta polityka, te podziały, o których my mówimy, że te podziały, jeżeli chodzi o samorząd lokalny, nie powinny występować, ponieważ każdy radny, bez względu na barwę, kolor polityczny, musi iść do ludzi, pytać, co można zrobić, czy można ich zaktywizować, czy można ich zachęcić do tego, aby wspólnie działać i mówić sobie, my Polacy, my, mieszkańcy tej małej ojczyzny, jesteśmy solidarni i razem wspólnie coś zrobimy dobrego, nie tylko dla siebie, ale z myślą o tych pokoleniach, które przyjdą po nas.
No, przede wszystkim może zacznę od tej współpracy. No, powiat gorzowski musi się ze wszystkimi liczyć, bo i gminy są, i miasta Witnica, i Kostrzyn. Uważam, że poziom współpracy jest dobry. Nawet ostatnie dwie inwestycje, ulice w Kostrzynie, nasza powiatowa to jest Narutowicza. Jakichś większych problemów nie ma. Nawet i radni, rada powiatu rozumieją sprawę, że trzeba to cokolwiek robić, to robić to mądrzej dla mieszkańców, żeby nam się lepiej żyło. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe, na przyszłość pokolenie, rozwój, możliwości, bo cóż to można mówić. No, zapraszać ludzi do siebie, mamy możliwości, bo już tak jak powiedziałem i nie chcę się więcej już powtarzać, bo ta strefa, ale to jest przyjazne miasto dla nas, bo i są możliwości, i rzeka jedna, druga, piękne tereny. To zachęca nas tutaj, żeby mieszkać i żyć w tym mieście.
Różne są opinie na temat przystanku Woodstock, obecnie Paul N. Rock, a natomiast rozmawiając ze sklepikarzami, z osobami odpowiedzialnymi za kwestie turystyczne i tak dalej, są zadowoleni, że ten pieniądz płynie, ale też są takie osoby, które mówią, nie jest fajnie, dużo ludzi, nie czujemy się komfortowo i tak dalej. Plusy, minusy, czy jednak dobrze, że tak duża impreza dzieje się w okolicach, właśnie w samym Kostrzynie?
powiem tak. Jeżdżę po Polsce, pracuję zawodowo, o całej Polsce jeżdżę i powiem tak, każdy wie, co to jest, no wcześniej Woodstock, i każdy wie, gdzie jest Kostrzyn nad Odrą. To jest naprawdę dobra reklama dla naszego miasta. No utrudnienia są, no jako kierowca, jako mieszkaniec też wiem, że są utrudnienia i dużo ludzi, ale ja jestem uczestnikiem też tego festiwalu, bardzo lubię, z żoną chodzimy, zawsze coś dla siebie znajdziemy.
A jakiej muzyki słucha radny powiatu, pan Antoni Sołtys? Co to jest?
Powiem tak.
Metal, rock, reggae?
Reggae, metal. Ja po prostu jak sprawdzam sobie plan imprezy, zawsze coś tam sobie w internecie wyszukam i pod siebie znajdę, no. Ale metal, tak, też lubię. Lubię mocną, ostrą muzykę.
Fajnie, pogadamy sobie po programie. Mamy taki zwyczaj, że gość, który jest przy mnie, dochodzi gość nowy, przedstawia. Zna pan tego dżentelmena? Któż to jest? Przysłuchuje się naszej rozmowie.
A, znam tego pana.
Do mikrofonu.
Bartosz Gajewski. Znam go, bo prowadzi tutaj gazetę, ale nie tylko w Kostrzynie, ale również i gmina Witnica, na okolice, także w większości naszego powiatu gorzowskiego, w ten sposób.
No właśnie, wczoraj przez niedogadanie lanie dla pana Łukasza, ale też budziśmy w centrum, to lokal był już nieczynny, zamknięty, ale tak jak mówię, dobre duchy zawsze się odnajdują. Panie Bartoszu, jak jest z tą niezależną prasą, a gdy mowa o polskim rynku, my ten temat penetrujemy, my jako niezależne, wolne Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego mamy zawsze swoje zdanie i opinie, natomiast uważamy, że takich prawdziwych mediów, które idą prosto, jak śpiewa Kazik Staszewski, jeńców nie biorą, jest bardzo mało, bo pokus wiele, natomiast jeszcze więcej razów i stromizm, i z tej niezależności prasowo-dziennikarskiej łatwo jest spaść i wielu odpada. Jak jest w pana przypadku? Warto być niezależnym?
Warto być niezależnym na pewno, zwłaszcza w mediach. W mniejszych miejscowościach, w mniejszych gminach na pewno łatwiej jest o tę niezależność z tego względu, że możemy sobie sami zapracować i sami stworzyć medium, tak, czy radio, czy gazetę. Już to o telewizji nie wspomnę, bo to już jest przekraczające możliwości małych miejscowości.
I tu jeszcze możemy
mówić o grupach ludzi, którzy robią półspołecznie, czasami w wolontariacie pewne rzeczy, dzięki czemu to jeszcze przypomina niezależność, tak?
Są tacy zapaleńcy jeszcze, panie Bartku?
Są zapaleńcy, którzy na przykład chcą się dzielić swoimi pasjami, swoim hobby w gazecie, tak? Są w stanie napisać artykuł ciekawie. Z naszej strony redakcyjne mogą liczyć na korektę, na poprawienie oczywistych błędów językowych. Pod tym kątem na pewno do takich ludzi można dotrzeć. Nie są to ludzie młodzi. Młodzi to są ludzie zazwyczaj już doświadczeni. Młodzi się do pisania czy do działania w mediach lokalnych niespecjalnie garną. Wiadomo, to są pieniądze, z których trudno utrzymać rodzinę. Zwłaszcza jak ma się jedną gazetę albo jedno medium w małej miejscowości. Nasz rynek jest też specyficzny, bo żyjemy na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie rynek pracy niemiecki kusi wszystkich, tak? Nawet kadry wykwalifikowane, a co dopiero dziennikarzy, tak? W małych miasteczkach, małych ośrodkach, to też na pewno ktoś tam musi się zastanowić przynajmniej z dwa razy. I często są to wybory po prostu pasjonatów, tak? Że ktoś chce tworzyć gazetę, czy tworzyć radio, praktycznie w połowie non-profit, tak.
Kończąc naszą rozmowę, ostatnie pytanie. Panie Bartoszu, rzecz bardzo ważna. Czy kapitał w mediach ma znaczenie, czyli czyje pieniądze przewijają się jako fundament, ewentualnie paliwo do działania tego medium. Dyskusja się toczy, mówi się o tym, że te media muszą być odbite, szczególnie właśnie te lokalne, regionalne. Pana opinia w tej kwestii, pana zdanie?
Jeśli chodzi o kapitał w lokalnych mediach, tak, tutaj mamy na myśli głównie prasę, tak?
Tak,
bo
tutaj jest
nakład potrzebny finansowy. Wiadomo, dzisiejsi nasi reklamodawcy czy kontrahenci chcą mieć, powiedzmy, swoją reklamę w gazecie o w miarę wysokiej jakości, tak? W miarę wysokiej jakości gazety drukują się w drukarniach, które są bardzo kosztochłonne i wymagają dość dużego zaangażowania. W Polsce jest kilka takich drukarni żadna nie jest kapitałem, żadna praktycznie nie posiada kapitału polskiego. Jest to głównie kapitał obcy. Jeśli chodzi o obsługę w takich drukarniach, nie ma to znaczenia tak naprawdę, ponieważ jakość druku jest taki sam. Drukarnie jednak są to spółki, które są nastawione na zysk, więc im też zależy, żeby rynek działał sprawnie, medialny.
Ale drukarnie to jedno, a z drugiej strony kapitał, czyli idea, myśl sprawcza to drugie. No, mamy czasem takie przypadki, że a to jakieś dziwne maile przychodzą z naczelnego dowództwa do dziennikarzy, a to inne historie. No i z pewnej strony nawet ten przykład dzisiaj. Jak prasa niemiecka oceniała wycinkę drzew potrzebną w Puszczy Białowieskiej, a jak pozytywnie ocenia, opisuje wycinkę drzew na przykład w Bawarii? To samo, inny topos miejsca, no ale niestety narracja i punkt widzenia ma tutaj znaczenie. Gdzieś tam, czyli jak pan myśli, to też może przeszkadzać?
To znaczy tak, jeśli chodzi o przekaz tak zwanej rzeczywistości w prasie, to też nie trzeba specjalnie szukać rozwiązań europejskich czy krajowych. No, my na naszym rynku lokalnym wydajemy w sumie, mamy do czynienia z dwoma czy z trzema gazetami, w których przekazy są całkowicie rozbieżnie.
Ale to dla mnie byłoby dobrze,
są traktowane, to jest naturalne, że mamy, że nie mamy jednak w prasie, w mediach jednego głosu, bo to byłoby już z końcem pewnej ery wolnych i niezależnych mediów i dziennikarzy, którzy potrafią interpretować rzeczywistość w dowolny sposób, oczywiście
Bartek nie chce mi odpowiedzieć wprost. No tak jak mówię, to nie chodzi o to, że my chcemy gdzieś tam zachwiać tę niezależność, natomiast jeżeli fakt jest faktem, a trzy różne gazety opisują to inaczej, to dla mnie jest to już pewne ocenianie sytuacji. Natomiast ja uważam, że to dobrze, bo tak, jeżeli ktoś chce mieć, to ja tak dzisiaj zrobię, kupię trzy różne gazety i zostawię trochę kasy dla lokalnych dziennikarzy. Natomiast chyba nie ma czegoś gorszego, jak ogląda się przekazy telewizyjne czy różne newsy radiowe, i powiem szczerze, że przeraża mnie to, że aby wyciągnąć sobie tą równą, średnią, ten wspólny mianownik, no trzeba poświęcić ileś tam czasu, aby po prostu penetrować. Może jesteśmy idealistami w Radiu Wnet, natomiast wierzymy, że prawda jest jedna i aby ją opisać, trzeba trafić w takie miejsce jak to i przez pryzmat rozmów z wami. Nasi goście, choć gospodarze, bo to wasza ziemia, opisywać tę Polskę w sposób prawdziwy dla Radia Wnet. Do zobaczenia na szlaku. Poranek Wnet, 35. dzień naszej podróży. Panie i panowie, Warta uchodzi do Odry, 35. dzień wędrówek, a my wracamy do źródeł i opisujemy. Kogo opisujemy? Nie my opisujemy, tylko nasi goście opisują tę naszą piękną ziemię.